Dziękuję. Dziękuję za kolejne zaproszenie. Fajnie być z wami. Cieszymy się. Tematem mojej usługi dzisiaj jest... Temat mojej usługi jest mianowicie taki. Dlaczego potrzebujemy mądrość? Dlaczego potrzebujemy mądrości? W łatwych czasach potrzebujemy dużo mądrości, w trudnych czasach potrzebujemy jej jeszcze więcej. Moja usługa będzie dzisiaj z przypowieści Salomona 8 rozdziału. Przeczytam kilka wersetów. Od wersetu 11. Mądrość bowiem jest lepsza niż perły. Nie dorówna jej żadna z rozkoszy. Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. Bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. U mnie rada, u mnie zdrowy rozsądek. Ja mam rozum i u mnie jest moc. Werset 22. Pan mnie posiadł na początku swojej drogi, jako pierwsze ze swych przedwiecznych dzieł. Zostałam utkana przed wiekami, na początku przed powstaniem ziemi. Gdy mnie zrodzono, otchłań nie istniała, nie było źródeł, nie toczyły wód. Zostałam zrodzona, zanim powstały góry, zanim uniosły się wierzchołki wzgórz, zanim stworzył ziemię, jej otwarte przestrzenie, zanim powstał świat ze swoich pierwszych gród. Gdy tworzył niebo, byłam tam. Także gdyż nad otchłanią zataczał swój krąg, gdy w górze wzmacniał obłoki i tworzył źródła w otchłani, gdy morzu wytaczał granice, także wody strzegą jego rozkazu, gdy żłobił fundamenty ziemi. Byłam przy nim mistrzynią, jego rozkoszą codziennie i grając przy nim cały czas, tańcząc po świecie, na jego ziemi, mając za rozkosz ludzi. Kochani, jedną z najbardziej pożądanych cech, którą potrzebujemy w naszym życiu, to mądrość. A mądrość to coś więcej niż moralność. Mądrość tak naprawdę odnosi się do tych rzeczy w naszym życiu, do tych decyzji, do których moralność się nie odnosi. To znaczy, możesz mieć 5 różnych opcji jednej decyzji, na przykład gdzie pójdziesz na studia, albo kto będzie twoim małżonką, czy kto będzie twoim mężem, albo czy podpisać ten kredyt, czy nie. I każda z tych decyzji jest moralna. Tam nie ma zła. Ale jeśli wybierzesz źle, to może pokrzyżować życie albo nawet je zniszczyć. Dlatego mądrość odnosi się do tych decyzji w naszym życiu, do których moralność nie ma zastosowania. Dlatego dzisiaj w przypowieści Salomona Salomon wzywa nas do szukania mądrości. W 4 rozdziale czytamy o tym, że Salomon mówi: szukaj mądrości ze wszystkiego, co masz. Innymi słowy, twoje życie zależy od tego, czy zdobędziesz mądrość, czy też nie. Parafrazując, mądrość jest jak, albo brak mądrości jest jak wskoczenie do wody, do basenu, głębokiego basenu bez zdolności pływania. Potrzebujesz mądrości, aby przeżyć. I tutaj w wersecie 11, w rozdziale 8, przeczytaliśmy, że Salomon porównuje mądrość do dóbr życia. I w wersecie 11 mówi: mądrość mówi, ja bowiem jestem lepsza niż perły. Nie dorówna mi żadna z rozkoszy. Autor podaje 2 rzeczy, dla których jako ludzie często jesteśmy gotowi oddać całe swoje życie. Albo dla których poświęcamy większość swojego życia. Perły to nic innego jak dobroci, to jak pieniądze, jak nowe mieszkanie, jak nowy samochód. Rozkosz to nic innego jak wygoda życia, jak po prostu komfort w życiu. I Salomon mówi, że żadna z tych rzeczy, że te dwie, jedne z kluczowych rzeczy, dla których żyjemy, nie może dorównać mądrości. Nie może dorównać mądrości. Potrzebujemy mądrości znacznie bardziej niż wygodę i pieniądze i fundusze. Dlaczego? Salomon odpowiada w 4 punktach. Dlaczego mądrość jest ważniejsza niż te najlepsze dobra, które to życie może nam dać? Po pierwsze, mądrość jest kluczem do uznania, do udanego życia. Po drugie, świat został stworzony według wzoru mądrości. Po trzecie, świat odrzucił mądrość. I po czwarte, jaka jest nasza nadzieja? To są te 4 punkty, na których chcemy się skupić. Po pierwsze, potrzebujemy mądrości, która jest lepsza niż te najlepsze rzeczy, które ten świat może nam dać, ponieważ mądrość jest kluczem do udanego życia. W wersecie 14 czytamy, że mądrość mówi: u mnie rada i u mnie zdrowy rozsądek, ja mam rozum. Przede wszystkim zauważmy, że mądrość mówi: ja mam rozum. To słowo, to hebrajskie słowo rozum, chciałbym, żebyśmy je powtórzyli, bo to jest bardzo łatwe i bardzo proste i bardzo fajne słowo. Bina. Chcę powtórzyć bina. Bina. Zapamiętajcie to słowo bina. Ono oznacza coś znacznie więcej niż zdolność myślenia. Bina oznacza zdolność rozumienia tego, jak rzeczy się mają. To znaczy, to jest... Wszyscy żyją? Dobrze. Bina oznacza wiedzę o tym, jak rzeczy naprawdę się mają. Wiedzę o tym, jak świat funkcjonuje w rzeczywistości. Tak? Na przykład, możesz wiedzieć, jak dojechać samochodem z punktu A do punktu B. Tak? Wsiadasz, wychodzisz rano z swojego mieszkania, wsiadasz do samochodu, przekręcasz kluczyk i potem sprzęgło, gaz, biegi i dojeżdżasz, tak? Ale kiedy wstaniesz rano i wejdziesz do swojego samochodu i silnik nie odpali, to co robisz? Wołasz mechanika. Ponieważ mechanik nie tylko wie, jak przekręcić kluczyk, ale on wie, jak samochód pracuje, jakie są zależności między punktem A, B, C, D w silniku, i on jest w stanie popatrzeć głębiej i naprawić ten samochód. To jest binach. Binach to jest zdolność, to jest wiedza o tym, jak świat funkcjonuje. Jakie są zależności między różnymi decyzjami i jakie przynoszą rezultaty. Taki praktyczny przykład. Kiedyś miałem w zwyczaju, kiedy widziałem bezdomnych ludzi na ulicy, miałem w zwyczaju dać im trochę drobnych albo nawet kupić jakieś jedzenie. I hej, dobry człowiek ze mnie, prawda? No to nie może z tym nic zbyt złego. Ale poznałem człowieka we Wrocławiu, który sam był bezdomny przez 5 lat. Zresztą był tutaj u was kilka miesięcy temu na jednym z wydarzeń sobotnich i dzielił się świadectwem. I on powiedział mi, że robię podstawowy błąd. Dając ludziom pieniądze biednym, dając bezdomnym ludziom pieniądze na ulicy, utwierdzam ich w tym, że oni mogą funkcjonować w taki sposób. I on wytłumaczył mi, że znacznie lepszą rzeczą byłoby dać im na przykład wizytówkę do coffee house'u, które są we Wrocławiu, gdzie ten bezdomny może pójść i otrzymać nie tylko pomoc, ale również zachętę do tego, aby zmienić styl swojego życia. Co ma ten mój kolega? Bina. Zdolność, wiedzę o tym, jak świat funkcjonuje. Możesz pomagać biednym ludziom i wydaje ci się, że pomagasz, a tak naprawdę przeszkadzasz. Dlaczego? Ponieważ brakuje mi bina. Brakuje mi zdolności rozumienia tego, jak rzeczy się mają. Możesz być biedny i być głęboko nieszczęśliwy, ale możesz być bogaty i być głęboko nieszczęśliwy również. Możesz być sam i czuć się samotnym, a możesz mieć rodzinę i dzieci i czuć się samotny. Możesz mieć wszystkie dobra w życiu na wyciągnięcie ręki i jednocześnie doprowadzić się do głębokiej depresji. Dlaczego? Ponieważ brakuje ci bina. Widzicie? Mądrość nie jest lepsza niż bogactwo i przyjemności, dlatego że mądrość jest przeciwna bogactwu i przyjemnościom, ale dlatego że mądrość, bina, pozwala ci używać przyjemności, jak i również dobrodziejstwa tego świata w odpowiedni sposób. Tak, że te rzeczy będą służyć Tobie, a nie Ty im. Tak, że te rzeczy poprawią jakość Twojego życia, a nie zniszczą go. To jest binach. To jest mądrość. Ale po drugie, potrzebujemy mądrości, dlatego, ponieważ świat został stworzony według wzoru mądrości. Wielu ludzi uważa, że świat został stworzony w wyniku przypadku. To znaczy w wyniku jednego wybuchu, to, że tutaj dzisiaj jesteś, to, że się urodziłeś, to, że jesteśmy na ziemi tutaj, to jest wynik przypadku, tak? Rezultat jakichś wielu złożonych elementów, które wybuchły razem i dzisiaj jesteś tutaj, jesteś wynikiem przypadku. Albo tego, że... No nie wiem, już nie chcę za bardzo wchodzić w tą teorię. Natomiast Salomon mówi coś zupełnie odmiennego. W wersecie czytamy 26, on mówi nam, że mądrość jest starsza od wszechświata. W wersecie 29 mówi, że świat został stworzony na fundamencie tej mądrości. Ta mądrość jest fundamentem tego świata. I werset 24 czytamy, że mądrość istniała przed otchłanią, przed stworzeniem świata i była w procesie stwarzania tego świata. To znaczy, że Salomon mówi nam, że to, że tutaj dzisiaj jesteś, nie jest wynikiem przypadku. To, że świat funkcjonuje, nie jest wynikiem przypadku, ale został stworzony według określonej mądrości. I coś pięknego dalej, albo wcześniej, w wersecie 23, Salomon mówi nam, że mądrość, według której ten świat został stworzony, została utkana. To jest piękny obraz. Już zrobiłem ten błąd i chciałem kiedyś wytłumaczyć ludziom, co to znaczy utkanie. Już tego nie będę robił. Nie mam pojęcia za bardzo, co to jest tkanie, utkanie. Tak samo jak czym jest haftowanie albo robienie na drutach. Ale wiem jedno, że głównym zadaniem albo głównym elementem tego zadania, tkania, haftowania, utkania i tak dalej, jest tworzenie pewnych rzeczy według określonego wzoru. I używamy do tego pewnej tkaniny, na przykład bawełny. Tak? Bóg mówi, że świat został utkany. To znaczy, nasz wszechświat i nasze życie, w naszym życiu istnieje pewien wzór. Jakby wzór tkaniny i im bardziej dopasujemy nasze życie do tego wzoru, tym większej mądrości, tym więcej binach będzie w nas. Nasz świat został utkany według pewnego wzoru mądrości. Na przykład istnieje, wszyscy wiemy o tym, że istnieje wzór, pewne wzory fizyczne, na przykład aerodynamiki, tak? Jeśli zbudujemy pewien przedmiot, statek kosmiczny, samolot według tego wzoru, to on będzie latał. Ale jeśli zbudujemy go nie według tego wzoru, to on albo nigdy nie poleci, albo szybko upadnie. I tak samo jest w każdym innym aspekcie naszego życia. Bóg stworzył ten świat i nasze życie według pewnego wzoru mądrości. Na przykład jest też wzór mądrości na temat relacji między nami. Jeśli postępujemy według tego wzoru, to nasze relacje będą dobre, ale jeśli postępujemy wbrew temu wzorowi, to nasze relacje będą się załamywać. I to właśnie ta tkanina, ten wzór mądrości miał być podstawą i fundamentem do takiego udanego życia tutaj na ziemi. Popatrzmy w wersecie 30. Jest napisane: byłam przednią mistrzynią, mówi mądrość, jego rozkoszą codziennie i grając przy nim cały czas, tańcząc po świecie, na jego ziemi, mając za rozkosz ludzi. Mądrość zaprojektowała świat, gdzie jest rozkosz i gdzie są igraszki Boga. Wiesz, co to oznacza? To znaczy, że we wszechogarniającej radości Boga, Bóg zaprojektował ten świat tak, aby był pełen radości, szczęścia, porządku i pokoju. Bóg stworzył ten świat na podstawie... Bóg stworzył ten świat według fundamentu mądrości, która miała zagwarantować pokój, radość i szczęście. I to prowadzi nas do trzeciego punktu. W takim razie, gdzie ono jest? Ten świat odrzucił mądrość. Jeśli świat jest zbudowany według pewnego wzorca mądrości, który miał być pełen radości, szczęścia, pokoju, bez cierpienia, to co się wydarzyło? Kiedyś kupiłem sobie sweter, który był, nie wiem, czy utkany, czy haftowany z bawełny. Nie, z wełny. Jednej rzeczy nie wiedziałem na temat tej wełny, a tego swetru, który był stworzony, zrobiony z wełny. Mianowicie to, że ten wzór, według którego jest stworzony, jest bardzo delikatny. I kiedyś w liceum, to był taki duży komunistyczny budynek, wiele pięter, każdy miał swój sposób na schodzenie po schodach. I mój był taki, że kiedy schodziłem, to opierałem się o belkę, tak zjeżdżałem sobie. I pewnego razu zjeżdżając, ten wełniany swetr, czy sweter, tak? Sweter, zahaczył o coś i kilka nitek tego swetru jakby zostały naciągnięte. I wiecie, co się stało? Nie, ten rękaw został, ale ten wzór tego pięknego swetru został zniszczony. On został naciągnięty. I już w nim nie chodziłem. Co się stało z tym pięknym światem, który Bóg stworzył według określonego wzoru? Ten wzór został zniszczony. Został jakby naciągnięty. Także ten świat nie przypomina tego świata, który został stworzony według Bożej mądrości. W jaki sposób? W jaki sposób on został zniszczony? Poprzez odrzucenie relacji z Bogiem, do której zostaliśmy stworzeni. Czytamy o tym w wersecie 31. Albo zaczynamy to czytać od wersetu 31, gdzie czytamy, że mądrość tańczy i ma za rozkosz ludzi. Taniec to harmonia. Ktokolwiek z was kiedyś tańczył w ludowych jakichś tańcach i tak dalej, wie, że taniec polega na harmonii między ludźmi i muzyką i ruchami. Taniec to harmonia. Rozkosz to intymność i relacje. Czyli harmonia i intymność to nic innego jak relacje z drugą osobą. Mądrość, do której nawołuje nas Salomon zatem, to coś więcej niż sama wiedza, ale intymna relacja w harmonii i intymności z kim? Z tym, który stworzył mądrość. Skąd to wiemy? Popatrzmy dalej. Werset 12 i 13. Ja, mądrość, mieszkam z pozornością, dociekam motywów działania. Bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg i przewrotności. Czytamy, że mądrość bada motywy. I jakiego motywu mądrość się doszukuje w naszym życiu? Czego wymaga? Bojaźni Pana. Bojaźń Pana to między innymi moralny wgląd w to, co Bóg uważa za dobre, a co uważa za złe. To nienawiść do tego, czego Bóg nienawidzi, miłość do tego, co Bóg kocha, ale to również coś więcej. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 10 rozdziale od wersety 12, czytamy, że Bóg mówi do Izraela: proszę Cię, abyś miał w sobie bojaźń do mnie, abyś mógł mi służyć i abyś mnie kochał. Abyś mnie kochał. Mądrość to coś więcej niż wiedza. Mądrość to relacja. Relacja z Bogiem. Oparta na harmonii i miłości. Tak samo jak mamy wzór na aerodynamikę, tak samo wzorem na mądre życie jest intymna, oparta na miłości relacja z Bogiem. Kiedyś pojechałem kiedy byłem nastolatkiem, no już miałem 19 lat, więc już powinienem wiedzieć lepiej, ale mimo wszystko pojechałem do Austrii, do mojej siostry i powiedziałem jej, że zadzwonię do niej, jak już będę jechałem pociągiem, więc powiedziałem, że zadzwonię do niej, jak już będę na stacji, tak, że mogę mnie odebrać. I przyjechałem do Wiednia i wyciągam telefon i zobaczyłem, że nie mam roamingu. To znaczy miałem już tego pierwszego smartfona, ale był całkowicie bezużyteczny, dlatego, ponieważ nie mogłem ani podłączyć się do żadnego internetu, ani podłączyć się do satelity, tak? Ponieważ nie miałem zasięgu. To znaczy miałem te piękne urządzenie, ale było nie mogłem tego urządzenia mądrze wykorzystać. Było bezużyteczne w pewnym sensie. Mogłem pograć w jakieś gry, ale nie mogłem użyć tego do tego celu, do którego potrzebowałem smartfona, aby zadzwonić do mojej siostry, aby mi mogła odebrać. To jest taki jeden z prostych przykładów na to, że my zostaliśmy stworzeni po to, aby mieć relacje z kimś poza światem fizycznym. Aby mieć relacje z Bogiem. Jedynym sposobem na mądre życie jest, kiedy jesteśmy podłączeni do tej intymnej relacji z naszym Stwórcą, który stworzył ten świat według mądrości. I dlatego czytamy, że mądrość w wersecie 13 sprzeciwia się pysze i wyniosłości. Dlaczego? Ponieważ pycha jest tym elementem, która burzy nasze relacje z Bogiem. Pycha zaburza bina. Pycha zaburza tą relację między nami a Bogiem. Pycha jest tym elementem, która na przykładzie tego smartfona powoduje, że nie ma zasięgu. Czym jest pycha? Pycha to pragnienie, aby być równym Bogu. Czytamy w tym rozdziale od wersetu 20, że mądrość była na początku świata, w trakcie stworzenia. I co wydarzyło się w trakcie stworzenia? Człowiek, który został stworzony według mądrości Bożej, powiedział: ja chcę być Bogiem. Ja chcę decydować o sobie. Ja wiem, ja chcę decydować, co jest dla mnie dobre i co jest dla mnie złe. Pycha jest tym elementem, który niszczy naszą relację z Bogiem. Co za tym idzie? Niszczy ten wzór mądrości, według którego świat został stworzony. I takim najdobitniejszym, najgorszym, ekstremalnym przykładem jest to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, gdzie jeden człowiek według swojej własnej dumy i pychy nie dba o życie milionów Ukraińców. Nie tylko. Gdzie duma, własna pycha ludzi niszczy to, co Bóg zbudował według wzoru dobroci. Ale kochani, to jest ekstremalny przykład i bardzo smutny. Ale prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy my sprzeciwiamy się Bogu, kiedy nasza duma mówi: ja wiem lepiej niż Bóg, to my sami zatruwamy ten świat niemądrością. I swoje własne życie, swoją własną dumą zatruwamy niemądrością i niszczymy ten wzór, według którego powinniśmy funkcjonować. Tak więc ostatni punkt. Jaka jest nasza nadzieja? Pamiętacie, kiedy Jezus przyszedł na świat? Powiedział do tych, którzy byli przekonani o swojej własnej sprawiedliwości, to znaczy ci dumni i pyszni. Powiedział do nich: ja nie przyszedłem, aby ratować tych, którzy są zdrowi, ale tych, którzy są chorzy, którzy wiedzą, że potrzebują lekarza. Innymi słowy, Jezus mówi: ja przyszedłem, aby ratować tych, którzy zdają sobie sprawę, że świat nie jest tym miejscem, który powinien być. Którzy wiedzą, że miłość przeplata się z nienawiścią, gdzie zdrowie przeplata się z chorobą, gdzie radość przeplata się ze smutkiem i płaczem. Ale ja przyszedłem również do tych, którzy zdają sobie z tego sprawę, wiedzą również, że oni sami przez swoją własną dumę przyczyniają się do tego, że świat jest taki, jaki jest. I ja przyszedłem, aby ich uratować. Ale to nie wszystko, co Jezus powiedział. Co Jezus zrobił? Jezus był jedynym, który powiedział: ja przyszedłem, aby żyć tym życiem, którym ty powinieneś żyć. I umrzeć tą śmiercią, którą ty powinieneś umrzeć. I dzięki temu, że ja uniżyłem się przed Bogiem, tak jak ty powinieneś się uniżyć. I dzięki temu, że umarłem i zmartwychwstałem i pokonałem tą pychę, która oddziela cię, która dzieli ciebie i Boga. Dzięki temu, co zrobiłem, ja rozpoczynam nowy etap w Królestwie Świata, w dziejach świata. Ja rozpoczynam nowe królestwo. Królestwo, które będzie tym królestwem, które miało panować na tej ziemi. Królestwo, które jest według tego wzoru, wzoru mądrości, gdzie nie będzie ani cierpienia, ani bólu, gdzie będzie radość i miłość. I to królestwo, Jezus powiedział, już jest między wami. I zapraszam każdego z was, który pójdzie w moje ślady i uniży się przed Bogiem w pokorze, przyjmie mnie jako swojego Zbawiciela, stanie się częścią tego królestwa i już teraz będziesz mógł odczuwać tą radość i miłość w swoim życiu. Mimo tego, że dookoła ciebie jest wiele cierpienia i niesprawiedliwości, ale również wkrótce to królestwo przyjdzie w pełni. I czytam o tym królestwie w Księdze Objawienia. Od wersetu 22 rozdziału 21, pozwólcie, że przeczytam. Zobaczyłem też święte miasto, Nową Jeruzalem. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośnym głosem, rozległ się od strony tronu, głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a on będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I od wersetu 24, w świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Wniosą do niego chwałę i dostojeństwo narodów. Oto obraz świata, gdzie narody żyją w pokoju, gdzie Jezus jest na tronie, gdzie Bóg jest królem i gdzie swoją własną rękę otrze każdą łzę z naszego policzka. Kochani, to jest twoja przyszłość. Nie to, co widzisz w telewizji, ale to jest twoja przyszłość. Dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu, dzięki temu, że On pokonał ludzką pychę i On dzięki swojej śmierci i swojemu zmartwychwstaniu przyniósł z powrotem swoje królestwo stworzone według wzoru mądrości, które jest już tutaj i które możemy odczuwać, ale które kiedyś przyjdzie w pełni i zamieszkamy z Nim na zawsze. I to jest nasza nadzieja, że Chrystus już pokonał głupotę. Chrystus już pokonał pychę. I im więcej pokory jest w nas, im głębsza jest nasza relacja z Chrystusem, zbudowana na harmonii, intymności, tym więcej bina, tym więcej mądrości będziemy doświadczać dzisiaj. A nie tylko mądrości, ale i tego pokoju i radości, która wynika z Jego panowania w Jego królestwie. I to ta mądrość pozwoli przetrwać nam najgorsze wiadomości w telewizji. Nie tylko w telewizji, ale i te, które są przed naszymi oknami i przed naszymi oczyma. Dlatego, ponieważ ta mądrość daje nam nadzieję. Nadzieję, że to, co widzimy, jest tymczasowe, a nasze zwycięstwo już jest pewne. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał. I On zaprasza nas do intymnej relacji, głębokiej relacji z Nim. Amen.